Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakie są najnowsze informacje na temat zachorowań i stwierdzonych zakażeń koronawirusem na Pomorzu?
Na dzisiejszy poranek mamy 428 przypadków potwierdzonych na Pomorzu, jeżeli chodzi o koronawirusa. Nie ma tutaj już tak dużych zmian jak w ostatnich dniach, szczególnie po tym okresie nocnym. W porannym komunikacie podawaliśmy wówczas takie dość spore liczby, jeżeli chodzi o nowe zakażenia. W tej chwili dzisiaj jest to rzeczywiście duże wyspokojenie tych statystyk. Z nocy mamy 4 nowe przypadki. To są pensjonariusze obu domów pomocy społecznej, w których mamy te duże ogniska na terenie naszego województwa, czyli domu pomocy społecznej na Polankach, jak i domu seniora w Koleczkowie, tu po jednej osobie z pensjonariuszy. A oprócz tego jest to jedna osoba z powiatu malborskiego i jedna osoba z miasta Gdynia.
Co można dziś powiedzieć o rozwoju pandemii w naszym regionie? Bo obecny ten tydzień mijający, on wyglądał chyba najbardziej niebezpiecznie od czasu pojawienia się wirusa.
Rzeczywiście ten ostatni czas to były dynamiczne wzrosty, jeżeli chodzi o notowane na naszym terenie przypadki nowych zakażeń. Natomiast wynikało to z podjętej przez nas decyzji kilkanaście dni temu już chyba, związanej z przesiewowym badaniem takich obiektów jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy właśnie domy seniora. Wiedzieliśmy po tych doniesieniach, które do nas docierały z innych części kraju, że bardzo newralgiczne to są punkty, z racji tego, że wcześniej nic w tych obiektach u nas się nie działo, podjęliśmy decyzję o tym, żeby zacząć te badania prowadzić przesiewowo. No i to się zbiegło z ujawnieniem tak naprawdę dwóch największych u nas w tej chwili ognisk w tych podmiotach, w domu pomocy społecznej na Polankach w Gdańsku i w jednym z prywatnych domów seniora na terenie powiatu wejherowskiego. Tam w tej chwili mamy spore ilości tych zakażeń, ponieważ w Gdańsku mamy ich w tej chwili około 70, łącznie personel i pensjonariusze, i ponad 80 przypadków to jest na chwilę obecną Koleczkowo, również w konfiguracji takiej, kiedy mamy zakażonych wszystkich pracowników akurat w tamtym obiekcie i większość pensjonariuszy.
Z tego, co pan mówi, wynika, że takie badania przesiewowe prowadzone są też w innych DPS-ach i placówkach takich opiekuńczych. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Są realizowane i kiedy będą jakieś wyniki? Czy już może są?
Te wyniki schodzą w tej chwili do nas na bieżąco. Na wczorajsze popołudnie mieliśmy 31 obiektów tego typu w województwie albo już po badaniach, albo w trakcie ich realizacji. W zamiarze mamy przebadać wszystkie, to jest około 180 obiektów. No z racji tego, że jeżeli ujawniamy w takim podmiocie ognisko, wiadomą rzeczą jest, że jest to bardziej absorbujące dla zespołów wyjazdowych, które muszą te badania często pobierać kilkukrotnie w jednym obiekcie. Więc mamy tutaj sporo do zrobienia jeszcze, natomiast ta realizacja przebiega według mnie bardzo pomyślnie. Od wczoraj mamy również dodatkowe zespoły wyjazdowe, które będą pobierać wymazy w tych obiektach udostępnione decyzją Ministra Obrony Narodowej. W związku z tym myślę, że to też w najbliższych dniach znacząco przyspieszy.
A te wyniki, które macie, pokazują, że tamte domy są bez koronawirusa, tak? Te 31, które zostały do tej pory przebadane, ich pensjonariusze.
Tak, jeżeli chodzi o to, co wiemy na chwilę obecną, to wiemy, że spośród tych 31 obiektów, według informacji, które, tak jak mówię, mamy na teraz, z badań, które są wykonywane na bieżąco, wiemy, że problemy wystąpiły tylko w tych dwóch obiektach, o których mówimy.
Czy to, że w tych dwóch DPS-ach stwierdzono, to był jakiś przypadek, czy tam były jakieś niedociągnięcia? Co wynika z Waszego dochodzenia epidemiologicznego?
Czy dochodzenie epidemiologiczne ma na celu przede wszystkim wskazanie źródła zakażenia w tych miejscach, czyli tego, kto jest, czy jaką drogą doszło do transmisji tego wirusa właśnie i rozprzestrzenienia się w danym obiekcie na pensjonariuszy i na pracowników. I tutaj w obu wypadkach wiemy, że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest kadra tych obiektów, czyli mówię o pracownikach. To jest w gruncie rzeczy dość dobra informacja, bo to znaczy, że nie było tutaj naruszeń związanych chociażby z złamaniem zakazu odwiedzin, tylko doszło do transmisji wirusa na terenie tych obiektów tą drogą, której raczej uniknąć się nie da, ponieważ wiadomo, że pracownicy tych obiektów funkcjonują w jakimś otoczeniu społecznym, muszą wrócić do domu, muszą mieć minimalne chociażby w tym czasie kontakty z otoczeniem, takie, które wynikają z normalnego życia i pewnych możliwości przenoszenia wirusa do tego typu obiektów i do tego typu społeczności po prostu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Możemy je minimalizować, ale nigdy pewnie nie będziemy w stanie szczelnie tych obiektów w tym zakresie objąć nadzorem.
Dosyć niepokojąca była w tym tygodniu również informacja na temat rozwinięcia się ognisk koronawirusa w kilku szpitalach, m.in. w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, a także informacja z wczorajszego popołudnia w Starogardzie Gdańskim, w szpitalu również tamtejszym. Jak wygląda obecnie sytuacja i czy te ogniska są już opanowane?
W szpitalach mamy w tej chwili kilka ognisk pomniejszych, jeżeli chodzi o personel przede wszystkim. Nasze szpitale pomorskie, pomijając ten okres przygotowań, gdzie też wykonały bardzo dużą pracę, operacyjnie są w stanie rzeczywiście bardzo sprawnie i szybko zadziałać w tego typu przypadkach i muszę powiedzieć, że nie mamy tutaj tak naprawdę takiej sytuacji, żebyśmy widzieli jakiś dynamiczny rozwój tych ognisk. Mało tego, wiele procedur zostało wdrożonych już w momencie, kiedy tylko zaistniało podejrzenie zakażenia u tych osób z personelu, co też w pewnym momencie ma bardzo istotny wpływ na ograniczenie rozwoju tych ognisk, co się udaje, bo tak naprawdę nie mamy tutaj żadnych spektakularnych przyrostów. Najbardziej niepokojący był ten sygnał z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie odnotowano 9 przypadków zakażenia wśród personelu, który jest związany z jednym z oddziałów i 2 przypadki zakażeń wśród pacjentów. Tutaj jednak też zdecydowana reakcja szpitala i wiele podjętych działań także związanych z zaproszeniem na badania przesiewowe ostatnio wypisanych z tego oddziału pacjentów spowodowało na pewno taką sytuację, że jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że uda się to ognisko w bardzo szybkim czasie wygasić, a na pewno nie dojdzie do jego dalszego rozwoju.
Jak będzie się Pana zdaniem rozwijała sytuacja w pozostałych 2 placówkach, o których mówimy, czyli o szpitalu psychiatrycznym na Srebrzysku w Gdańsku i w Starogardzie?
Jeżeli chodzi o Starogard, w tej chwili mamy jeszcze za mało informacji, aby mówić o tym, co tam się wydarzy, bo powiemy o tym, że mamy jedną osobę z personelu, która jest zakażona i badamy w tej chwili i jesteśmy na etapie weryfikowania stanu zdrowia przede wszystkim pacjentów, z którymi ta osoba miała w ostatnim czasie kontakt. I tutaj jeszcze jest pewien znak zapytania. Natomiast jeżeli chodzi o szpital psychiatryczny w Gdańsku, tam również wiele działań podjętych, które miały na celu bardzo szybko wyłapać osoby z kontaktu i ograniczyć przede wszystkim rozwój tego ogniska i to się wydaje na chwilę obecną całkiem sprawnie przebiegło i no, nie mamy na chwilę obecną też tam sygnałów, które mogłyby wskazywać, że będzie jakikolwiek dalszy rozwój tego ogniska, tego byśmy sobie życzyli.
Czy gdyby liczba pacjentów, którzy mają stwierdzonego koronawirusa rosła, to my mamy na tyle miejsc, żeby wszystkie te osoby leczyć, żeby one przebywały w placówkach?
Czy pani redaktor, tutaj przyjęto takie rozwiązanie, że sekwencyjnie do włączenia decyzją wojewody i przekształcenia w szpitale jednoimienne są przygotowane kolejne placówki. My dzisiaj dysponujemy tym zasobem, który mamy i tutaj warto przypomnieć dwa oddziały zakaźne i szpital jednoimienny, którym jest 7 Szpital Marynarki Wojennej. One mają potencjał dość spory. Na chwilę obecną, może inaczej, według danych na koniec dnia wczorajszego hospitalizowanych tam z tytułu COVID było 113 osób. Przy tym stanie rzeczy mieliśmy 348 łóżek szpitalnych, zakaźnych, przygotowanych konkretnie pod tych pacjentów wolnych. Więc my w tej chwili mamy jeszcze ten komfort, którego nie mają często koledzy w innych częściach kraju, że mamy dość sporo łóżek wolnych. Ja nie wspominam w tym przypadku jeszcze o kolejnych miejscach, które są przygotowane w tak zwanych izolatoriach, które są dostępne, również w zasadzie zarządzane przez szpitale tu wskazane. Natomiast jeżeli taka okoliczność by zaszła i te łóżka w ponadnormatywnym tempie zaczęłyby się zapełniać, będzie podjęta decyzja o uruchomieniu kolejnych szpitali, które są w gotowości, są do tej gotowości zobowiązane również.
Przed nami jest majówka. Czy w związku z zapowiedziami poluzowania izolacji możemy ją spędzić poza domem, czy to jeszcze jest jakieś nadal ryzyko?
Znaczy ryzyko jest dalej dość spore. Proszę pamiętać, że mamy możliwość rekreacyjnego wychodzenia z domu. Powinniśmy jednak robić to w rozsądnym zakresie i przede wszystkim stosować zawsze środki ochrony, o których tak wiele w ostatnich 2 miesiącach mówimy. Dość istotną sprawą, tak jak powiedzieliśmy sobie niedawno, na tym etapie rozwoju epidemii jest jednak korzystanie cały czas z maseczek. I co widać niestety na ulicach, to, że korzystając niewątpliwie z tej możliwości wyjścia, niestety wiele osób niespecjalnie przykłada należytą wagę do tego, jak te maseczki nosi. Na pewno nosi je w sposób niewłaściwy i w ten sposób noszone nie będą one spełniać swojej roli. Nie nośmy maseczek na czole czy na szyi, tylko w sposób, który nas chroni, szczelnie zabezpieczając nos i usta, bo to jest w tym przypadku najważniejsze. Pamiętajmy, aby stosując maseczki tekstylne, myśleć również o tym, że one mają pewien ograniczony zakres stosowania między cyklami chociażby prania, aby jednak dbać o tą higienę podstawową w tym zakresie, bo to jest bardzo istotne. Proszę pamiętać, że nie o to chodzi, żebyśmy my komuś grozili karami za to, że nie ma maseczki, czy niewłaściwie ją nosi, tylko noszenie tej maseczki to jest ochrona dla nas, ale przede wszystkim też dla naszego otoczenia, dla osób, z którymi się możemy spotkać, czy zetknąć przy takim nawet chociażby rekreacyjnym opuszczeniu domu. To jest bardzo istotne, żebyśmy o tym myśleli. Chcemy się odwoływać do rozsądku i odpowiedzialności i myślę, że jednak wiele osób jest świadomych tego, po co te maseczki nosi. W tej chwili apelujemy do tych, którzy nie przykładają jakichś względów do tego należytej wagi.
Od przyszłego tygodnia czynne mają być w galeriach handlowych sklepy, mają być też otwierane hotele, ale bez gastronomii jeszcze, biblioteki, muzea. Czy praca ich będzie się odbywała w porozumieniu z sanepidem? Czy Państwo będziecie w jakiś sposób kontrolować tam przestrzeganie właśnie tych zasad bezpieczeństwa?
Wiemy na chwilę obecną z wczorajszych zapowiedzi pana premiera i pana ministra zdrowia, że takowe poluzowanie obostrzeń od 4 i odpowiednio 6 maja, bo pamiętajmy, że od 6 maja będą miały możliwość funkcjonować żłobki i przedszkola, będzie miało miejsce. Proszę pamiętać, że to wymaga na dzień dzisiejszy zmiany stanu prawnego, więc musimy na tą zmianę stanu prawnego poczekać. Wymaga wydania szeregu wytycznych także przez inspekcję sanitarną, które w tej chwili też są wypracowywane i na pewno nie tylko będziemy starać się to kontrolować, pewnie nie tylko my, bo szereg służb porządkowych w tym zakresie będzie działać, natomiast będziemy również chcieli Państwa w tym zakresie wspomagać, bo Pamiętajmy, że nie chodzi tutaj o normalne uruchomienie pewnych miejsc, tylko o możliwość powrotu do sytuacji, w której będą one mogły w jakikolwiek sposób zacząć funkcjonować. Jednak będzie jedna podstawowa zasada, która będzie opierać się na tym, aby stworzyć tam bezpieczne, możliwie najbardziej, jak to tylko się uda, bezpieczne warunki funkcjonowania, tak aby do transmisji koronawirusa w tych miejscach przy okazji ich uruchomienia nie doszło.
Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, był z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Państwa zapraszam po przerwie na rozmowę z profesorem Bartoszem Karaszewskim, neurologiem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mowa będzie m.in. o udarach i skutkach neurologicznych choroby COVID-19.